Przy mikrofonie Grzegorz Gil, kolejny czwartkowy wieczór, czas na audycję GPS w Radio Lublin, którą dziś realizuje Krzysztof Mysiak. Ukłony w stronę konsolety. Dziękuję za pomoc techniczną, także oprawę muzyczną, która będzie, drodzy Państwo, urozmaicać nasze dzisiejsze spotkanie. W GPS szukamy orientacji wśród problemów i wyzwań współczesnego świata. Globalny punkt spojrzenia to audycja o przenikaniu się tego, co globalne, z lokalnym i na odwrót. Razem z moimi gośćmi spoglądamy na punkty styczne, sporne i zapalne w globalnej polityce, która jest bliżej niż nam się wydaje. Serdecznie Państwa zapraszam na nasze dwugodzinne spotkanie. Drodzy Państwo, ci z Państwa, którzy śledzą stronę internetową Radia Lublin, także moje media społecznościowe, myślę, że domyślają się także po tym wprowadzeniu muzycznym, że dziś będziemy rozmawiać o niepokojących wydarzeniach, dosłownie o niepokoju na Ukrainie i później w drugiej godzinie przeniesiemy się, drodzy Państwo, dużo dalej na południe pod Saharę do państw leżących w pasie Sahelu, ale do tego jeszcze zdążymy przejść. Drodzy Państwo, w pierwszej godzinie chciałbym porozmawiać z naszym gościem. Wreszcie po wielu miesięcznych staraniach udało mi się dograć z panem doktorem wspólny czas. Bardzo mi miło. Pan doktor Daniel Szeligowski, drodzy Państwo, z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest naszym gościem. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Drodzy Państwo, w tej pierwszej części chciałbym porozmawiać z panem doktorem, z panem Danielem. No, ten temat Ukrainy tutaj nasuwa się oczywiście. Myślę, że być może dla części z Państwa nie jest to żadna tajemnica, że pan doktor jest polskim ekspertem, który bardzo uważnie obserwuje to, co dzieje się za polską wschodnią granicą. Tematy stosunków polsko-ukraińskich, Ukraina, polityka, wojna. To dzisiaj będzie skupiać naszą uwagę. W pierwszej części porozmawiamy o tym, no właśnie, Ukraina walczy, ale na jak długo pozostało jej jeszcze zasobów i sił, biorąc pod uwagę także niepokojące sygnały płynące ze Stanów Zjednoczonych. No, tak trochę dopowiadamy, biorąc pod uwagę tak zwany efekt Trumpa, to, że być może Ukraina będzie zmuszana, w jakiś sposób popychana do zawarcia kompromisu ze szkodą dla samej siebie. To za chwilę, a drodzy Państwo, chwilę po 22.30 w drugim fragmencie, to jest nasza wojna. Zapytam pana doktora Daniela Szeligowskiego o ostatnio opublikowany wreszcie, po ponad 2 latach, raport Polska Pomoc dla Ukrainy, z którym można się zapoznać nie tylko w języku polskim, na szczęście także w innych językach. Po kilku dniach zostały także dodane wersje obcojęzyczne. Zapytam, drodzy Państwo, w tym kontekście także o stosunki polsko-ukraińskie w niemal już 1000 dniu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Czas to wielkość fizyczna, drodzy Państwo, określająca następstwo zdarzeń oraz odstępy między nimi. Choć od objęcia władzy w USA przez Donalda Trumpa dzieli nas jeszcze nieco ponad 2 miesiące. Wpływ zmiany gospodarza w Białym Domu na bezpieczeństwo międzynarodowe, a także to, które jest bardzo blisko nas, bezpieczeństwo Ukrainy, przetrwanie tego państwa w nieokrojonym kształcie, te perspektywy rysują się, decydują już dziś. Panie doktorze, pozwolę sobie od być może mało wybrednego żartu, ale jesteśmy już po 22. Według jednego z takich żartów Ukraińcy nie są wcale bez szans przy Trumpie, gdyż mogą próbować go przekupić. Oczywiście to niewybredny żart, biorąc pod uwagę skalę korupcji na Ukrainie, którą wojna raczej potęguje. Ale zupełnie poważnie, bez żartów, czy z pana obserwacji, wielu wizyt, spotkań także niemalże rozmów z Wołodymyrem Zełenskim wynika, że Ukraina jest gotowa na drugą kadencję Donalda Trumpa?
Ja myślę, że jest więcej prawdy niż żartów w tym, co pan redaktor mówi, a mianowicie Donalda Trumpa da się przekupić, bo to jest osoba, która prowadzi politykę transakcyjną i która takich transakcji dobijać chce i lubi. No i do tego wszystkiego dorzucę drugą stronę medalu, że prezydent Zełenski również jest osobą, która pochodzi z biznesu i która politykę transakcyjną też prowadzi. W związku z czym ta pierwsza prezydentura Trumpa kilka lat temu i te stosunki amerykańsko-ukraińskie, one wcale nie były tak złe, jak nam się dzisiaj wydaje, albo wcale nie były tak złe, jak się powszechnie wydaje, jak się powszechnie o nich mówi. Na nich oczywiście ciąży ta kwestia impeachmentu Trumpa, takiego instrumentalnego wykorzystania przez niego Ukrainy i prezydenta Zełenskiego do amerykańskich celów politycznych, ale poza tym, gdybyśmy to wszystko odłożyli na bok, to nie było tak źle. Ukraińcy do dzisiaj pamiętają, że to Donald Trump przełamał tabu, jeżeli chodzi o dostawy broni dla Ukrainy. To przecież Donald Trump pierwsze dostawy tak zwanej broni śmiercionośnej,
tak jest,
czyli tej ofensywnej, mówiliśmy wtedy o rakietach Javelin. Coś, co wcześniej nie udawało się przez lata uzyskać, wytargować z administracją Baracka Obamy.
Panie doktorze, czy to jest jeszcze rok 2019, czy jeszcze wcześniej? Te Javeliny.
Nie, to pierwsza pomoc wojskowa dla Ukrainy była wcześniej. Oczywiście to jest intensyfikacja dostaw przed w tych ostatnich latach, przed wojną. Natomiast Trump troszeczkę wcześniej zaczął podejmować pierwsze korzystne decyzje z ukraińskiego punktu widzenia.
To jest bardzo ważne, drodzy państwo, ponieważ
pamiętają, to oczywiście włodarze na ulicy Bankowej, czyli władze ukraińskie, i na to samo liczą, na powtórkę tej sytuacji liczą teraz.
Panie doktorze, zatem to jest bardzo ważne, ponieważ my w Polsce chyba zapominamy, że te Javeliny to właśnie jest Donald Trump. A zatem bez Trumpa prawdopodobnie te pierwsze tygodnie, miesiące wojny obronnej byłyby bardzo trudnym czasem. Ale ja pójdę trochę dalej. Ja pójdę trochę dalej, prowokując może nieco pana doktora. Na ile realny jest scenariusz, że ten nieprzewidywalny Trump, który Ukraińców doposażył, co prawda nie w warunkach pełnoskalowej wojny, to trzeba zaznaczyć, może dać zielone światło na uderzenia w głąb Rosji, mając takiego, a nie innego wiceprezydenta J.D. Vance'a i wielu innych doradców, których nazwiska już nie tyle są na giełdzie nazwisk, one są już niemal przyklepane.
Ja myślę, że na pewno na to liczy strona ukraińska. Tylko że to jest perspektywa ciągle jeszcze odległa, te dwa miesiące, zanim Donald Trump pojawi się w Białym Domu. Władze ukraińskie lobbują dość intensywnie, żeby to jeszcze Joe Biden tę decyzję podjął. Co, powiedzmy, że miałaby to być decyzja spinająca klamrą politykę wsparcia dla Ukrainy prowadzoną przez administrację Bidena, coś, co Biden mógłby kiedyś określić jako swoją spuściznę, albo przynajmniej osoby, które z nim pracowały, mogłyby się do tego odnosić, że to była spuścizna administracji Bidena. Więc ja bym nie wykluczył, że taką decyzję jeszcze podejmie ta amerykańska administracja. Natomiast już nie wchodząc tak bardzo w szczegóły, bo to jest pewien wątek, no powiedzmy, techniczny, to rzeczywiście jest duża nadzieja w Kijowie na to, że Donald Trump w swojej nieprzewidywalności może pójść o wiele dalej niż jego poprzednik, czyli Joe Biden. Mam na myśli to, że jest w Kijowie dość powszechne przekonanie, iż z administracją demokratów, w związku z czym Kamala Harris w ten sposób była też postrzegana jako pewne przedłużenie polityki Bidena, gdyby przyszła do Białego Domu już jako prezydent Stanów Zjednoczonych, to tak naprawdę nikt w Kijowie nie oczekiwał od niej zmiany tej polityki. Jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, to jest oczekiwanie, że on w tej swojej nieprzewidywalności po prostu pójdzie dalej. I ten szklany sufit, który Ukraińcy osiągnęli z administracją Bidena, zostanie przebity. Jak najbardziej prezydent Zełenski liczy na to, że taka decyzja dotycząca możliwości atakowania celów w głąb Rosji zostałaby podjęta, ale to jest jedna z wielu decyzji, na które przy Donaldzie Trumpie liczy Wołodymyr Zełenski. On liczy po prostu na zwiększenie w ogóle pomocy wojskowej. I być może to w tym momencie wydaje się nierealne, a wydaje się nierealne ze względu na jakąś dyskusję publiczną, która w Polsce się toczy najczęściej zazwyczaj w oderwaniu od realiów. Otóż ta dyskusja publiczna nie uwzględnia tego, że prezydent Donald Trump nie może rozpocząć, nie może powrócić do Białego Domu i rozpocząć urzędowania od jakiejś spektakularnej katastrofy, od spektakularnej porażki, którą by była porażka na Ukrainie. Dlatego, że taka porażka ustawiłaby całą jego prezydenturę. Prezydent Trump potrzebuje zwycięstwa i żeby to zwycięstwo osiągnąć, ma w ręku kilka instrumentów, których Joe Biden nie użył, których obawiał się użyć. Dlatego ja jak najbardziej dopuszczam taką możliwość, że Donald Trump, targując się z Rosjanami, to powiedzmy, że ten wątek rzeczywiście tam będzie, próby podjęcia rozmów z Rosją i wytargowania jakiegoś tam porozumienia, to równolegle do tego Donald Trump jak najbardziej może drastycznie zwiększyć dostawy broni na Ukrainę właśnie dlatego, żeby ta pozycja negocjacyjna, ja już nie mówię o pozycji ukraińskiej, jego własna pozycja negocjacyjna wobec Putina była o wiele silniejsza.
No, myślę, że także w tym kontekście na kierunku chińskim pokazanie zębów, pokazanie asertywnej postawy z pewnością będzie czymś, sygnałem bardzo poważnym wysłanym w kierunku Pekinu, biorąc pod uwagę rywalizację wokół Tajwanu, na Morzu Południowochińskim. Nieco, drodzy Państwo, odchodząc od tego tematu tylko na chwilę, pamiętam, przygotowując się do jednego z wystąpień dla studentów naszych lubelskich studentów na UMCS podczas takiego warsztatu dotyczącego wpływu wyborów na sytuację w Tajwanie, zwróciła uwagę moją statystyka. Około 60% Tajwańczyków preferowałaby jednak Kamalę Harris, zaledwie 18% Trumpa. Z tego, co tutaj widzę, pan dr Daniel Szeligowski zarysował tę perspektywę, na Ukrainie prawdopodobnie te sympatie nie były i nie są aż tak zaburzone w kierunku demokratów. Pamiętam, panie doktorze, proszę wybaczyć, że do tego sięgnę, ale warto to zrobić. Sprzed jakiegoś czasu pana wpis na portalu X, gdzie właśnie odwoływał się pan do klasy politycznej, do polityków przy bankowej, którzy no właśnie mówili, że przy Bidenie, przy Harris raczej powolnie by, w sposób wolny by umierali. Tu jednak liczą na coś zaskakującego przy Trumpie, tak?
No tak, to jest też dość powszechne oczekiwanie prezydenta Zełenskiego, który w momencie, gdy sytuacja nie układa się po jego myśli, dokonuje pewnego wstrząsu. No to jak teoria chaosu, powiedzmy sobie, stosowana dość praktycznie przez prezydenta Zełenskiego. My to widzimy w kwestiach kadrowych, gdy sytuacja nie jest po myśli na Ukrainie, to prezydent Zełenski dokonuje, wydawałoby się, średnio przemyślanych rotacji w rządzie i generalnie w służbach specjalnych, w administracji państwowej, licząc na to, że uda się wzbudzić nowy impuls, który pchnie Ukrainę do przodu. I to jest oczekiwanie tutaj skierowane wobec Donalda Trumpa, że on ten nowy impuls też tej pomocy Ukrainie da. Jedną bardzo ważną rzecz chcę tutaj podkreślić, ja nie wiem, czy ona gdzieś w debacie publicznej w Polsce padała. Mhm. Ta pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy to nie jest kwestia pieniędzy. To znaczy, to nie jest tak, że Stany Zjednoczone nie mają pieniędzy, żeby pomagać Ukrainie. Oczywiście, że mają. Ta pomoc amerykańska dla Ukrainy to są, proszę wybaczyć, ja to powiem dosłownie, grosze, tak zwane orzeszki. To jest 0,00 coś tam krajowego budżetu. Tego nie widać po prostu w tabelce w Excelu. To nam się wydaje, że to są ogromne pieniądze, bo każdy z nas personalnie podchodzi do tych cyfr. 60 miliardów to jest dużo pieniędzy, gdybym ja je miał mieć w portfelu, ale w skali budżetu państwa, zwłaszcza w skali budżetu państwa amerykańskiego, to są naprawdę
bilionów
grosze.
Dolarów.
Mhm. No i to nie była kwestia budżetowa, to była kwestia polityczna. Ja osobiście kilkukrotnie słyszałem w Waszyngtonie, na długo przed wyborami prezydenckimi jeszcze w Stanach, zarzuty ze strony właśnie republikanów, że Joe Biden i administracja demokratów uczyniła, no razem obóz demokratów uczynił z pomocy Ukrainie kwestię polityki wewnętrznej, ale kwestię własną. To znaczy Joe Biden nie był w stanie przekonać Amerykanów, że to jest kwestia ponadpartyjna, że to jest kwestia ważna dla każdego amerykańskiego obywatela, w związku z czym w pewnie naturalny sposób, jeżeli mówimy o procesie politycznym, Republikanie postawili się w kontrze. Dzisiaj, gdy Republikanie przejmują władzę i Donald Trump wchodzi do Białego Domu, to on będzie udzielał tej pomocy, w związku z czym ta pomoc znowu jest okej. To nie jest kwestia pieniędzy, to jest tylko i wyłącznie kwestia optyki politycznej.
A to bardzo ciekawe. To w istocie jest bardzo ważne, jest wyczucie proporcji. Zaciekawił mnie ten wątek, panie doktorze, owej teorii chaosu, że w ramach tej teorii Zełenski także postrzega zmianę w Białym Domu. To bardzo ciekawe. Do tego podejdziemy, przejdziemy jeszcze w drugiej części, ale mamy jeszcze chwilę przed przerwą muzyczną, gdzie zagramy dla państwa utwór zespołu Kozak System. No właśnie, system. System. Ten system ukraiński trzeszczy w szwach, biorąc pod uwagę także rok do roku wzrost poparcia Ukraińców dla ustępstw terytorialnych na rzecz agresora. No, powiedzmy sobie szczerze, trochę realizacji planu J.D. Vance'a, a zatem nasycenie apetytów Rosji, by mieć święty spokój. Równolegle w państwach zachodnich maleje poparcie dla kontynuowania pomocy dla Ukrainy, a Rosja zyskuje tereny w Donbasie, próbuje, zmienia taktykę, zaczyna okrążać, a nie wiązać siły poprzez, powiedz, proszę wybaczyć za słowo, no takie mięsne ataki. To dotyczy Kupiańska, to dotyczy Pokrowska. No i tu zaczynam mieć duże wątpliwości, co w tych warunkach może okazać się możliwe, co możliwe nie będzie. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalne posunięcia Trumpa, gdybym pytał pana i poprosił o wcielenie się, choć na moment, w Wernichore. Oczywiście my będziemy bazować na pewnych przesłankach, ekstrapolować. To chciałbym poznać trzy możliwe scenariusze według pana. Pesymistyczny, realistyczny i optymistyczny, tego, jak będą układać się sytuacje już w styczniu po zawitaniu Donalda Trumpa do Białego Domu.
Ja zacznę od czegoś innego. To znaczy, te sondaże ukraińskie, one dają bardziej skomplikowany obraz i nie można tak jednoznacznie powiedzieć, czy rośnie gotowość do ustępstw terytorialnych po stronie ukraińskiej. Gdyby przeciętnego Ukraińca zapytać, czy jest gotowy pójść na ustępstwa, żeby na Ukrainie zapanował pokój, to on odpowiada tak. Ale gdyby go później zapytać, gdyby mu później przedstawić spisek konkretnych ustępstw i czy on na nie się zgodzi, to na wszystkie odpowiada nie. W związku z czym to jest przedwcześnie, żeby mówić, że rośnie gotowość do ustępstw, to rośnie zmęczenie wojną. Ono się w ten sposób przejawia. To nie jest jeszcze gotowość do ustępstw. Mało tego, to nie wiemy, czyja gotowość do ustępstw w takim scenariuszu by rosła. Jeżeli chodzi o armię, jeżeli chodzi o tę aktywną część społeczeństwa, która ten wysiłek wojenny dźwiga na swoich plecach, to tamta gotowość do ustępstw nie rośnie. A to jest kluczowe z punktu widzenia.
To jest dosyć, drodzy państwo, bardzo ważne. No dobrze.
To nie pasywna większość społeczeństwa w skrajnym wypadku będzie go wynosiła z administracji prezydenckiej niezadowolona z tego złego pokoju. Więc prezydent Zełenski musi mieć świadomość, że ta aktywna część społeczeństwa, która ciągle kontynuuje ten wysiłek wojenny, ona się sprzeciwia daleko idącym ustępstwem wobec Rosji, a ustępstwa terytorialne są ustępstwami idącymi daleko.
I są daleko. Jeżeli natomiast, panie doktorze, proszę wybaczyć, jedno pytanie.
W tym momencie niestety nie ma tak dużo, bo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mówimy o scenariuszach teoretycznych, czy ekstrapolujemy po prostu sytuację, którą mamy do czynienia dzisiaj. Jeżeli odrzucamy teorię, myślę, że jest za mało czasu, żeby bawić się w te teoretyczne rozważania, to generalnie scenariuszy nie ma za dużo. Scenariuszy są dwa i one się wszystkie sprowadzają w tym momencie do zamrożenia tak zwanego, zamrożenia konfliktu, zawieszenia broni. Kluczowe pytanie, znak zapytania, który stawiam, a który rozdziela te dwa scenariusze, to czy to będzie zawieszenie broni trwałe czy nietrwałe, a od tego, czy ono będzie trwałe czy nietrwałe, znaczy od czego będzie zależeć trwałość tego zawieszenia broni, to są gwarancje bezpieczeństwa. Innymi słowy, kto zagwarantuje stronie ukraińskiej, że Rosja będzie się dotrzymywała jakichkolwiek złożonych obietnic, że Rosja w przyszłości nie zdecyduje się tej agresji kontynuować. W tym momencie odpowiedzi na takie pytanie nie jest w stanie udzielić nikt.
Panie doktorze, jedna rzecz zaciekawiła mnie. Jeszcze przed przerwą chciałbym to określić. Czy możemy oszacować, jaka część ukraińskiego społeczeństwa, no właśnie, mieści się w tej grupie aktywnych, tych, którzy wspierają, wspomagają, identyfikują się z wysiłkiem wojennym, którzy na pewno nie chcą i absolutnie nie pójdą na ustępstwa?
Bardzo oględnie postaram się to określić. Wydaje mi się, że ta część społeczeństwa, która jest w pełnym stopniu zaangażowana ten wysiłek wojenny, to jest pewnie jakieś 10-20% społeczeństwa, ja myślę, że dodatkowe 10-20% góra to jest część społeczeństwa, która jest zaangażowana w pomoc tym pierwszym. Więc powiedzmy, że 1/3 społeczeństwa pewnie to jest ta, która miałaby problem z zaakceptowaniem dzisiaj jakichkolwiek koncesji, jakichkolwiek ustępstw wobec Rosji. I to niestety sprawia, że prezydent Zełenski nie ma wolnej ręki w prowadzeniu negocjacji z Rosją. Musi mieć z tyłu głowy cały czas, że jest ta aktywna część społeczeństwa, która ustępstwom będzie się przeciwstawiać. I która w przypadku tak zwanego złego pokoju może się zwrócić przeciwko niemu samemu.
A zatem, drodzy państwo, tu już rozpoczynają się kalkulacje polityczne. I co po wojnie? Czy Wołodymyr Zełenski będzie politykiem spalonym, którego społeczeństwo nie będzie chciało, bo będzie utożsamiać go po prostu z niesprawiedliwym i złym pokojem? To bardzo ciekawe. Ta wizja złego pokoju z pewnością nie jest moja, nie jest ukraińska i teraz zespół Kozak System. Nie moja, jeśli dobrze pamiętam i dobrze czytam. Słyszymy się z doktorem Danielem Szeligowskim w drugiej części po krótkiej przerwie.